Pewien człowiek nieustannie mówił swojemu przyjacielowi, żeby zapinał pasy, kiedy go podwozi do pracy. A przyjaciel mówi, ja tam co? Będziesz mówił, kiedyś będę zapinać. No i mówi mu, jadą pierwszy dzień do pracy, jadą drugi dzień do pracy. Aż w końcu znalazł statystyki mówiące o tym, jak wiele wypadków, jak o wiele gorzej wychodzą na wypadkach osoby, które nie zapinają pasy. No i przyjaciel wysłuchał i dalej, jak tych pasów nie zapinał, tak ich nie zapinał. Pewnego dnia wsiadają, patrzę, a jego przyjaciel zapina pasy. Myślę, przypadek, pewnie mu się coś zapomniało. Na drugi dzień jego przyjaciel wsiada i zapina pasy. Co się stało? Pyta. A wiesz, taka dziwna sytuacja. Szedłem przedwczoraj i byłem świadkiem wypadku samochodowego. Jak ten samochód uderzył, to przez przednią szybę wyleciał pasażer i leciał ponad 10 metrów. Nie wiem, jak to się skończyło dla niego, ale wyglądało to bardzo źle. I potem policja powiedziała, że nie zapiął pasów. I kiedy wsiadłem wczoraj do twojego samochodu, to nie wiem czemu, tak jakoś zapiąłem pasy. I myślę, że chyba jednak będę pasy zapinać od dzisiaj. Widzicie, dlaczego ten przyjaciel zaczął zapinać pasy? Czy dostał jakąś nową informację? Nie. Ale on doświadczył to, co wiedział wcześniej. I dzisiaj będziemy mówili wciąż na temat doświadczania Boga. Wciąż na temat poznania Go, ale nie poznania Go jedynie i wyłącznie za pomocą naszego intelektu w postaci jakichś prawd, które odhaczamy w to wierzę i w to wierzę i w to wierzę, a tutaj się mogę z Tobą pokłócić o to i o to, o to. Ale jako tego rodzaju znanie, którym Bóg bierze prawdę i odciska ją na Twoim sercu do tego stopnia, że piękno tej prawdy, że piękno Jezusa Chrystusa w pewnym momencie przewyższa piękno tego, co do tej pory było dla Ciebie pięknem najwyższym. Czy to kariera, czy romantyczny związek, czy to zwycięstwo na olimpiadzie, czy to zwycięstwo na podwórku w szachy, czy to złowienie największej ryby, czy cokolwiek to może być, cokolwiek stanowiło o tym pięknie dla Ciebie, to teraz to duże piękno staje się pięknem przez małe p. A piękno Chrystusa staje się pięknem przez duże P. I ta prawda staje się dla Ciebie taką prawdą, jaką była dla tego człowieka, że nie tylko Ty wiesz, że Jezus umarł, ale nagle dociera do Ciebie. Nie wiadomo, jak to się stało. Nie wiadomo, kiedy. Dociera do Ciebie, że On umarł za Ciebie. Wiesz, że On przyszedł na ten świat, był małym dzieckiem, a potem podrósł. I zastanawiałeś, a może nigdy się nie zastanawiałeś, dlaczego. On przyszedł na ten świat, urodził się, dzielę się opłatkiem w Wigilię, tyle to dla mnie znaczyło. Aż pewnego dnia jesteś tym zachwycony. Bo Bóg objawia ci, że On się narodził i On stał się człowiekiem dla ciebie. Żebyś ty mógł stać się Bożym dzieckiem. I to poznanie prawdy, to doświadczenie chrześcijańskie jest jedynym sposobem na to, żeby być prawdziwie zmieniony w sercu. I tydzień temu mówiliśmy o tym, że bycie chrześcijaninem oznacza te dwie rzeczy. Że zgłębiasz umysłowo, że to doświadczenie nie wyłącza twojego umysłu. To nie jest jakąś myślą, którą dziwna istota z nieba wrzuca w twoją głowę. Albo jakimś odczuciem, które się nagle pojawi nie wiadomo skąd. Że musisz się zjednoczyć ze światem. To nie mówię o tego rodzaju doświadczeniach, bo to nie są doświadczenia chrześcijańskie. Nawet jeśli pada w nich słowo Bóg. Bo pamiętam, jak oglądałem program, gdzie jurorką była Edyta Górniak, namiętna wcześniej buddystka, obecnie katoliczka, i na ekranie telewizora mówiła swoim swojej drużynie, że żeby dobrze śpiewać, oni tak się muszą przytulać do drzewa. I tak poczuć tą jedność z otaczającym światem. Mieć takie duchowe przeżycie. Więc widzicie, nie każde duchowe przeżycie oznacza, że jest to przeżycie chrześcijańskie. I nie każde duchowe przeżycie prowadzi do prawdziwej przemiany w sercu. Tak? Ale to przeżycie, które dotyka sedna Bożej doktryny, czyli Jezusa Chrystusa. I może powiesz, a ograniczasz Pana Boga. Czy przecież Bóg, nawet jak czytam Biblię, to nie objawiał się jak chce? Tak, raz objawił się, że rozstąpiło się Morze Czerwone. A potem tak, że jak prorok siedział na skale i przyszli go zabić, to spadł ogień z nieba i zabił tych ludzi. A potem tak, że drugi prorok siedział i nie miał co jeść, to kruki przyniosły mu jedzenie. I moglibyśmy takich sytuacji w Starym Testamencie mnożyć i mnożyć i powiedzieć, no ja chcę właśnie tego, niech tak się mi Bóg objawia. Dlaczego ograniczasz Boga? Dobre pytanie. Ale mieliśmy dzisiejsze czytanie. Z listu do Hebrajczyków, gdzie było napisane, że wielokrotnie i na wiele sposobów Bóg się wcześniej objawiał. Ale w dniach ostatecznych Bóg postanowił, że objawi się nam przez Syna. I temu Synowi na imię Jezus Chrystus. I te wszystkie objawienia Starego Testamentu, prowadzenie przez słup ognia i te wszystkie cuda niesamowite, one wszystkie były cieniem, one wszystkie były zapowiedzią, one wszystkie miały wskazywać na to największe objawienie, którym jest piękno i osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. I dalej autor listu do Hebrajczyków nie kończy tu, ale opisuje, jak cudowny jest Jezus. I o tym cała jest ta księga. I oczywiście może to być dla ciebie intelektualna prawda. I kiedy ja mówię syn, a ty mówisz i to wszystko, to tylko pokazuje jedno. Że Duch Święty jeszcze nie objawił ci tak Jezusa Chrystusa, jak mógłby ci objawić. Bo gdyby ci go objawił, to wszystkie inne objawienia, od przytulania do drzewa, po pragnienie ognia z nieba i jakichś innych rzeczy, byłyby dla ciebie po prostu blade. Bo największym objawieniem jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa. I dzisiaj będziemy mówić o tym, że duchowe poznanie prowadzi do prawdziwej zmiany w charakterze. Czytaliśmy, że święty Jan pisze o Chrystusie tak: gdy go zobaczymy, staniemy się tacy jak On. I oczywiście to dotyczy tego momentu, kiedy pewnego dnia ten świat się skończy. I my staniemy przed Bogiem. I gdy go zobaczymy, to wtedy pomimo tego, że twoje życie charakteryzowało się tak wieloma objawieniami Boga, tak wieloma momentami, w których Bóg sprawiał, że padałeś na kolana, zachwycałeś się Nim, przeżywałeś Go, to gdy go zobaczysz, to wszystko i tak wydać się blade. I wtedy staniesz się jak On. I gdy go zobaczymy, to znaczy, że Duch Święty otwiera nasze duchowe oczy, byśmy zobaczyli Chrystusa, by Jego historia pochwyciła nasze serce. Czym jest Jego historia? To jest historia Jego życia, Jego śmierci, tego jak umarł, tego jak zmartwychwstał, jak wstąpił do nieba, o czym będzie mówić za tydzień. Jak pewnego dnia powróci, żeby odnowić oblicze tej ziemi, gdy wszelkie cierpienie ustanie, wszystko zostanie odnowione, wszystko zostanie przemienione. Król powróci na stolicę. Jak mówi jedna słynna powieść. I widzicie, święty Jan w swoim liście skupia się na konkretnym objawieniu Boga, czyli na czymś, co my bardzo lubimy, a mianowicie na miłości, bo przecież w świecie chodzi o miłość. Najwięcej pieśni jest o miłości, prawda? I nasze doświadczenia podświadomie zawsze dryfują w stronę, że my byśmy najbardziej, czego byśmy chcieli doświadczyć, to Bożej miłości. Tylko jest pewien problem, o którym chcę powiedzieć. Że
Kiedy mówimy słowo miłość, to jest tak samo, jakbyśmy powiedzieli słowo pies.
Uwaga, ja na 3-4 powiem pies. A wy wyobraźcie sobie psa. Pies. I niektórzy z was wyobrazili sobie, tak jak ja, wielkiego, wspaniałego Dobermana. Bo ja miałem Dobermana przez 8 lat. Ale Wiesia patrzy na mnie przerażonym wzrokiem, bo wyobraziła sobie innego psa.
Nie, też Dobermana.
Też Dobermana.
Okej.
Ale być może niektórzy z was wyobrazili sobie, czy ktoś wyobraził sobie jakiegoś małego, słodkiego przytulaska, jak one się nazywają, taka rasa? Jorka. Kto sobie wyobraził Jorka? O, widzicie. Ale zwróćcie uwagę, że od Dobermana do Jorka jest daleka droga, zgadza się? I widzicie, bardzo podobnie jest ze słowem miłość. Bóg mówi, że objawia Janowi, objawiał, że chce tobie objawiać miłość. Tak, żeby to pochwyciło twoje serce, ci to zmieniło. I ty mówisz, wspaniale, miłość, ale ty widzisz Jorka, kiedy Bóg myśli o Dobermanie. Tak? I podam wam teraz 3 przykłady Jorków. Okej? Jest pewna pani Janina, wymyślona przeze mnie, żebyście nie rozglądali się tu. I widzicie, i ona rozumie miłość jako romantyczną relację. Jej ulubiony film to Top Gun z Tomem Cruise'em. Do dziś lubi słuchać piosenkę Take My Breath Away, a swój ślub wyobraża sobie tak, że na pierwszy taniec zatańczą ten utwór, a jej mąż założy skórzaną kurtkę z naszywkami. I w ten sposób będą żyli długo i szczęśliwie. A w wolnych chwilach uwielbia brazylijskie seriale. Więc kiedy przychodzi do kościoła i słyszy o doświadczeniu Bożej miłości, to Janinka ma na myśli, że teraz Pan Jezus przyjdzie i będzie jej chłopakiem. Będzie zaspokajał te jej potrzeby, tej romantycznej miłości. I jej ulubiona piosenka to jest ta, w której refren brzmi: Jezu, tyś kochankiem mojej duszy. Nawet to jest gdzieś w Biblii. I to jest jej definicja miłości. Ale obok niej usiadła Amanda. Ulubionym filmem Amandy jest Seks w Wielkim Mieście, który opowiada o 4 przyjaciółkach. I te 4 przyjaciółki definiują miłość. Że miłość polega na bezinteresownym wspieraniu się, nieważne co, i sprawianiu, że nieważne jak namieszasz, to ja jestem od tego, żeby ci powiedzieć, że jesteś super, że ci się wszystko uda i że jesteś niesamowita i że tak naprawdę dopiero w życiu odpali twoja rakieta i wylecisz w kosmos, uda ci się wszystko, osiągniesz wszystko. Bo od tego są przecież przyjaciele. I oczywiście, gdybym miał ci coś trudnego powiedzieć, to ci tego nie powiem, bo to sprawi, że będziesz smutny. No to jakim ja jestem przyjacielem? Tak? Okej. Więc kiedy Amanda przychodzi do kościoła, to ona nie ma takiego potrzeby, ona nie rozumie tych brazylijskich serialów. Ona chce doświadczyć Boga, który kocha poprzez to, jak słucha wspaniałego słowa, które ma ją zmotywować, które ma zadanie sprawiać, że poczuje się wspaniale. Jej ulubiony fragment z Biblii to jest Jeremiasza 29. Ja wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, żeby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Tak, ten fragment jest, Amanda, do ciebie. To poprzez to Bóg chce pokazać ci, jaki niesamowity sukces możesz osiągnąć. I Amanda wraca do domu i mówi, tak doświadczyłam Bożej miłości. Ale obok Amandy siedział Pan Jan, który pochodził z rodziny wojskowej. I Pan Jan gardzi romantyczną miłością. Pan Jan gardzi uczuciami, bo miłość to nie są uczucia. Miłość okazuje się w praktycznej pomocy, szczególnie wobec swoich bliskich. Więc miłość polega na tym, że lodówka ma być pełna. Miłość polega na tym, że dzieci są odwiezione do szkoły. Miłość polega na tym, że wszystkie potrzeby są zaspokojone, czynsz jest zaspokojony i moja żona ma spokój. otoczyłem ją tym opieką. I to jest definicja miłości Jana, bo on pochodzi z rodziny wojskowej. I więc kiedy on przychodzi na spotkanie i kiedy wychodzi, a tydzień później szef do niego dzwoni i mówi: Janie, zwolniłem twojego kolegę, bo źle pracował, ty awansujesz na jego stanowisko. Pan mnie nawiedził, to jest od Pana. A potem nagle dostajesz wzrost urzędu podatkowego 1250 zł, którego się nie spodziewałem. I to też jest od Pana, jak mnie Bóg nawiedził. Ponieważ w praktyczny sposób on spodziewał się Bożej miłości. Czy widzicie Amandę, Jana i moglibyśmy jeszcze kilka imion wymienić, jak każdy z nich miał inne definicje miłości? I jak ta nasza projekcja jest przeniesiona na Pana Boga? I widzicie, nie chcę w żaden sposób śmiać się z nich. Ja tak mówię w śmieszny sposób, ale mówię o ważnych sprawach. Bo być może już tutaj każdy z nas mógłby się odnaleźć troszkę w Janie, troszkę w Amandzie i troszkę w Janince, tak? Jakbyśmy mieli być bardzo szczerzy, a bądźmy szczerzy w Kościele. Cały tydzień nosimy maski. Miej odwagę czasem przyjść, dać się poznać, jakim jesteś. I jaki jest problem? Problem polega na tym, że te wszystkie definicje miłości i spodziewanie się, że przez te rzeczy doświadczysz Boga, są umiejscowione w tobie, w twoim subiektywnym przeżyciu. I kiedy kazanie umilknie, kiedy pieśń się skończy, a kiedy przez 5 lat nie dostaniesz promocji, nagle twoje doświadczenie się kończy. I zaczynasz wątpić, zaczynasz zadawać szczere pytania. Gdzie jest w końcu Bóg? Gdzie jest Jego miłość? Ale nie tylko to. Tego rodzaju doświadczenia miłości od Pana, one nie potrafią zrobić jednej rzeczy. One nie potrafią zmienić cię na lepsze. Dlaczego? Bo one wciąż orbitują wokół ciebie. I nie chciałbym powiedzieć, że Bóg nie może zaspokoić twoich potrzeb, bo może i chce. Przecież w modlitwie pańskiej jest napisane: chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. To znaczy, że Bóg chce zaspokajać twoje codzienne potrzeby. Bóg chce cię zmotywować, bo przecież tak bardzo zmotywował chrześcijan, że byli w stanie oddać życie za Niego. I nie zaparli się go. To jest dopiero motywacyjna mowa. Tak? Więc jesteś ważny dla Boga tak bardzo, że umarł za ciebie. I Bóg chce ci dać to piękne, ciepłe uczucie w twoim sercu, że czujesz się kochana. Bóg nie ma nic przeciwko. Ale redukowanie miłości i doświadczenia Boga do tego, to jest tak samo, jakbyś pojechała do Mariotu, obudziła się i poszła tam na śniadanie. Jeśli nigdy nie jedliście śniadania w Mariocie w Warszawie, to wejdźcie chociaż na Google i zróbcie wejście śniadania. I zobaczycie całą taką salę jak ta, wypełnioną potrawami, o jakich nie myśleliście, że takie istnieją. A jajka po benedyktyńsku, które tam są serwowane, są najwyższej klasy. Tak? A ty podchodzisz i bierzesz pajdę z chlebem, jesz pajdę z chlebem i wychodzisz ze śniadania i żegnasz się. Więc tak, w jakiś sposób coś zjesz, ale nie mów mi, że skosztowałeś pełni doświadczenia kulinarnego. Więc tak, coś zjesz, mając jakieś takie projekcje tej miłości. Ale dopiero kiedy skosztujesz pełni Boga objawienia, które jest w Jego Synu Jezusie Chrystusie, jeśli Bóg objawi ci istotę, to zobaczysz, że wcześniej jadłeś pajdę z chlebem po prostu. Pajdę z chlebem. Prawdziwe doświadczenie Bożej miłości, i słuchajcie, bo teraz jest to ważne, dotyka naszego serca w taki sposób, że widzimy Boga, który zrobił dla ciebie to, czego nie mogłeś zrobić dla siebie. I wiecie, Jan to definiuje, na czym polega prawdziwa definicja miłości, w czym objawiła się i wokół czego powinno oscylować. I mówi tak, cytuję święty list świętego Jana, ten sam, który dzisiaj czytaliśmy, fragment, który czytaliśmy tydzień temu. W tym objawiła się Boża miłość do nas, że On oddał za nas swoje życie. Więc i my powinniśmy oddawać życie za naszych braci. Czy widzicie, jak proces oddawania życia za inne osoby jest wynikiem objawienia tego, co Bóg zrobił dla ciebie? Czy widzisz, jakie to ma połączenie? I może powiesz, okej, okay, czyli rozumiem, już wiem, o co chodzi. Chodzi o to, że Bóg umarł za mnie, żeby pokazać mi, jak mnie kocha, tak czy nie? Zadam wam takie trudne pytanie, podchwytliwe. Czy Jezus Chrystus umarł po to, żeby pokazać ci, jak bardzo cię kocha? Czy to jest prawda, czy fałsz? Okej, okay. Pozwól, że cię zilustruję to taką historią. Idziesz z ukochaną osobą z dużo rwącej rzeki. Ona odwraca się i mówi, a teraz ci pokażę, jak bardzo cię kocham. Po czym odwraca się, skakuje do rzeki i tonie w odmętach. Co sobie myślisz o tej osobie? Ona właśnie ci pokazała, umarła, pokazując ci, że cię kocha. Prawda czy nie? Okej, okay. Uwaga. Ilustracja druga. Wróć ten film. Inny scenariusz. Idziesz ze swoim przyjacielem. Nagle ty się poślizgujesz i wpadasz do rwącej rzeki i zaczynasz tonąć i wiesz, że już toniesz. I w tym momencie czujesz rękę twojego przyjaciela, jak sięga. I ratuje cię, ale sam już nie ma siły i ginie w odmętach. Czy widzicie różnicę? Tak? W pierwszym przypadku to raczej pokazuje, że to była szalona osoba. Tak? To dobrze, że zbyt długo się z nią nie przyjaźniłem i za nią nie wyszedłem, bo co by zrobiła moim dzieciom, skoro sama skoczyła do odmętów. Ale coś, ale czy co się zmieniło? Wiecie, co się zmieniło? Twój stan i mój stan. Że to jest miłość, która posunęła się do tego, żeby uratować cię. Bo w pierwszym obrazie, wiecie, czego nie było? Nie było tego, że widziałeś siebie, jak bardzo potrzebujesz ratunku i zbawienia. Czy pierwsza miłość, tak, Jezus za mnie umarł, ale ja jestem okej. Okay. On tylko pokazał mi, że mnie kocha przez to, że za mnie umarł. Ja nie potrzebuję ratunku, jestem dobrym człowiekiem. Są gorsi. Tak? To jest ten pierwszy obraz. Więc Jezus jest szaleńcem. Dokładnie to mówisz. Jeśli tak myślisz. Więc Jezus jest szaleńcem. Ale jeśli ten drugi obraz jest prawdziwy, to znaczy, że gdyby On za ciebie nie umarł, to za twoje grzechy i mnie za moje grzechy czekałaby cała wieczność w piekle jako kara Bożego gniewu, który na tobie i na mnie ciąży za to. Dlatego, że zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Więc widzisz, Boża miłość nie pokazuje tylko i wyłącznie tego, jak Bóg cię kocha, ale uświadamia ci, jak bardzo potrzebujesz ratunku, jak bardzo jesteś zgubiony. Tak jak Pan Jezus powiedział o dwóch dłużnikach, że jeden był troszkę winny i on tak słabo pokochał Boga, tego, który mu darował ten dług. Ale był taki, który nie był w stanie spłacić tego długu. Gdy ten dług mu został darowany, to on bardzo kochał. Więc widzisz, tak naprawdę, kiedy myślisz, że są jakieś inne doświadczenia, które są ważniejsze, jeśli oczekujesz jakichś innych, ważniejszych rzeczy, niż to objawienie, głębsze objawienie Bożej miłości okazanej w tym, co Bóg zrobił dla ciebie w Jezusie Chrystusie, co to pokazuje? To pokazuje tylko jedno. Jak bardzo ty i ja potrzebujemy znów zobaczyć potrzebę ratunku w naszym życiu. Jak bardzo Bóg oszczędził nas przed gniewem. Jak bardzo, jak wiele nam darowano. Ponieważ jeśli ten czas się skończy, a ty nie przyjdziesz do Pana, to cała twoja sprawiedliwość nie ocali cię. Cała twoja sprawiedliwość będzie jak pajęcza sieć utkana. Ale głaz Bożej sprawiedliwości jest jak spadający 10-tonowy kamień, a ty utkałeś pajęczynę. Czy ta pajęczyna może powstrzymać Boży gniew? Bożą sprawiedliwość. Tak twoje uczynki, twoje dobre uczynki mogą powstrzymać przyszłą karę. I czy rozumiesz, że właśnie dlatego w tym się objawiła miłość, że nie było innego, że twój i mój stan jest tak zły, że nic innego, żaden twój dobry uczynek, ani mój za ciebie, ani twój za mnie, nie mogło cię odkupić, bo to było zbyt poważne. Jedyna rzecz, która mogła cię odkupić, to była krew samego Bożego Syna. I dlatego On przyszedł i umarł zamiast ciebie na krzyżu. Żebyś nie musiał spędzać wieczności w potępieniu. Żebyś mógł spędzić wieczność z Nim. Żeby w końcu, kiedy nadejdzie koniec tego czasu, wtedy twoje marzenia osiągną pełne spełnienie. Wtedy osiągniesz swój największy potencjał. Wtedy będziesz frunął jak Superman. Wtedy będziesz silny jak Batman. Wtedy będziesz kochał jak Romeo. A każda tutaj ta chwilka jest tylko namiastką tego. I ja nie mogę nic zrobić. Ja mogę tylko to powiedzieć. Ale mogę wierzyć, że Bóg dla wielu z was weźmie tą prawdę i objawi ją w twoim sercu. A wtedy twoje życie zmieni się.
I wiecie, i ono nie zmienia się w taki sposób drastyczny. Ono zmienia się w bardzo drobny sposób. I ta przemiana poprzez objawienie Bożej miłości, słuchania Ewangelii, jest bardzo drobna. Ona objawia się w codziennym życiu. Na przykład, kiedy wychodzę do pracy, to bardzo często zdarza się tak, że jeszcze zmieniam pieluszkę mojej córce. I kiedy wychodzę do pracy, to zawsze moim pragnieniem było, żeby nie było tam kupy. I zawsze jak tej kupy nie było, to mówiłem tak, że ja raz, dwa, trzy zmykam do pracy. Ale kiedyś jechałem do pracy po takiej zmianie pieluszki i nagle zrozumiałem jedną rzecz, że i tak cena musi być zapłacona. Jeśli Nadia nie zrobiła kupy wcześniej, to zrobi kupę teraz i moja żona, mając na głowie starszego mojego małego szaleńca, będzie jeszcze musiała zmieniać kupę. I wiecie co? I zaczęło mi nagle być wstyd. I zobaczyłem, że coś, co uważałem za błogosławieństwo, się okazało, że stało się dla mnie czymś małym, oślizgłym, brzydkim. Tak? Co się zmieniło? I później, wiecie, czy chodzi o to, że teraz powinien się modlić, Panie, spraw, żeby zawsze mi dotworzę tą pieluszkę, żeby była tam wielka kupa. Nie, dlaczego? Ponieważ my nie szukamy cierpienia jako chrześcijanie, żeby to było jasne, tak? Nie uczymy tutaj, że my szukamy cierpienia. Ale kiedy już się zdarzy sytuacja, z którą musisz się zmierzyć, bo raz otwierasz pieluszkę, jest tak, a raz jest siak, tak? To nie zakrywasz jej szybko i udajesz, że się nic nie stało. Może nie zmieniasz pieluszki, ale na pewno widzisz te inne sytuacje. Tak? Kto komu zrobi herbatę? Kto bardziej jest zmęczony? Kto dłużej pośpi 5 minut? I 10 innych tego rodzaju pytań. Jak możesz być zmieniony? Widzisz, kiedy co tydzień przychodzisz do tego stołu, to widzisz tu największą miłość. Oto ciało Chrystusa złamane za ciebie. Oto krew Chrystusa przelana za ciebie. Ale mój drogi, ta miłość, która ofiaruje życie za innych, jest tylko możliwa, kiedy będziecie doświadczać Boga. I natomiast chciałem wam opowiedzieć historię, podobno prawdziwą, zapisał ją jeden z wcześniejszych historyków Kościoła, Eusebiusz Cezarei, który żył na przełomie III i IV wieku, czyli przyznacie, że dość dawno. I on opisał historię o świętym Janie, o którym czytamy, że miał objawienie Bożej miłości. Ale nie objawienie miłości a la Amanda, miłości a la Pan Jan i Pani Janina, ale objawienie miłości, która oddała za niego życie. I
Jan już był bardzo stary, wrócił z wygnania na wyspę, z wyspy Patmos. I nawrócił się przy nim pewien młody człowiek, co do którego święty Jan żywił ogromne nadzieje. Ale postanowił odwiedzić Efes i zostawił tego młodego człowieka pod opieką innego biskupa. I powiedział, powierzam ci ten depozyt. Pilnuj go, aż wrócę. Kiedy Jan powrócił, zapytał się, gdzie jest ten młody człowiek? A biskup mówi, no niestety, nie udało mi się go upilnować. Odszedł do świata. Pomimo, że był ochrzczony. Pomimo, że się nawrócił. I ten młody człowiek, kiedy odszedł do świata i popełnił kilka grzechów, to tak bardzo czuł się winny, że zaczął popełniać coraz gorsze grzechy, aż w końcu zaczął tak bardzo uciekać od Boga, że stał się szefem bandy rozbójników, która zabijała ludzi, oczywiście wcześniej ich okradając. A on był najgorszym z nich i został ich szefem. Hersztem. Jan, kiedy usłyszał o tym, rozdarł swoje szaty, zaczął głośno płakać. A kiedy się uspokoił, powiedział, dajcie mi konia. Mówimy tu o człowieku, który miał między 70 a 80 lat w tym momencie już. Święty Jan. Mówimy o tym, jak doświadczenie potrafi zmienić się w osobę, która jest równocześnie miłosierna i odważna w tym samym czasie. I pojechał go szukać. Wiedząc, że w tamtym terenie nikt się tam nie zbliża, bo ktokolwiek tam się zbliży, oni go zabijają i okradają. W końcu został złapany, on mówi, okej, ja chciałem być złapany, przyprowadźcie mnie przed waszego szefa. I stoi szef z bronią. I podprowadzają Jana. I kiedy ten młodzieniec, najokrutniejszy z nich, widzi Jana, wiecie co robi? Porzuca broń i bierze nogi za pas i zaczyna uciekać. Ale co robi Jan? Jan zaczyna go gonić. Jan zaczyna go gonić i Eusebiusz odnotowuje takie słowa. Ja tłumaczę z angielskiego. Dlaczego, mój synu, uciekasz ode mnie? Swojego własnego ojca, nieuzbrojonego i starego. Zmiłuj się nade mną, synu, nie bój się. Wciąż jest dla ciebie nadzieja życia. Będę musiał zdać sprawę z ciebie mojemu Bogu. Jeśli trzeba, chętnie umrę za ciebie tak, jak Pan umarł cierpiąc za nas. Za ciebie oddaję moje życie. Zatrzymaj się i uwierz. Chrystus posłał mnie do ciebie. I młodzieniec w tym momencie zatrzymał się. I zaczął gorzko płakać. I pokutować za swoje grzechy. Jan podbiegł do niego, objął go. Eusebiusz pięknie to opisuje i mówi tak. I tym razem ten młody człowiek powrócił do Boga, będąc ochrzczony ponownie, ale już nie w wodzie, ale w swoich łzach. Czy widzicie, że to doświadczenie Bożej miłości jest też doświadczeniem tego, jak bardzo potrzebujesz zbawienia? Jak bardzo potrzebujesz przyjść do Pana? Ale widzisz, święty Jan odbył długą podróż i zaryzykował życie, żeby uratować tego, którego ukochał. Ale Jezus Chrystus odbył o wiele większą podróż. Odbył podróż z nieba na ziemię. Stawszy się człowiekiem. Po to, żeby odnaleźć ciebie, którego ukochał. I nie tylko zaryzykował życie, ale on oddał za ciebie swoje życie. Żeby mógł wziąć ciebie w swoje wieczne ramiona. Niech Duch Święty weźmie tę pracę, odciśnie ją w twoim życiu. By każde inne doświadczenie było dla ciebie jak pajda chleba przy suto zastawionym stole. Amen. Powstańmy teraz i wyznajmy naszą wiarę w Boga. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Tworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Marii Panny, umęczony pod Pontyuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa. Siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego,
stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, święty obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen.